Rozmowa punkt dziewiąta.
Naszym gościem jest Artur Zasada, poseł Zjednoczonej Prawicy Porozumienia Jarosława Gowina. Witaj, Janusz Rzeczkowski. Dzień dobry, panie pośle i przewodniczący lubuskich struktur Porozumienia.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Porozumienie ma się dobrze, jak w kontekście tych szerokich struktur, jednak tutaj ugrupowanie funkcjonuje na ziemi lubuskiej i w Zielonej Górze.
Tak dobrze jak polska gospodarka. Natomiast rzeczywiście mamy już ponad 70 członków. W większości powiatów ziemi lubuskiej, w Zielonej Górze to jest ponad 20 osób. Z takich bardziej znanych, którzy może pan redaktor kojarzyć lub nasi słuchacze, Stanisław Iwan, były wojewoda, pani Helena Chatka, były wojewoda, Stanisław Iwan, wojewoda, byli senatorowie oczywiście także, Bogdan Bakalarz, były burmistrz Lubska, no wiele osób.
W ramach Zjednoczonej Prawicy, a więc współpracy z Prawem i Sprawiedliwością, jak pan ocenia tą współpracę z ugrupowaniem rządzącym? No przecież co jakiś czas są wybory, trzeba poukładać listy, trzeba na te listy wsadzić swoich przedstawicieli. Tutaj dochodzicie do porozumienia?
No rzeczywiście jest tak, że wybory i układanie list wymaga kompromisu. Różnie to wygląda. Widzimy, jak dzisiaj są układane listy do Parlamentu Europejskiego, Koalicji Europejskiej i ciągłe te przytasowania na listach. No u nas jest to tak skonstruowane, że sekretarze generalni Solidarnej Polski, Porozumienia Jarosława Gowina i Prawa i Sprawiedliwości siadają do stołu, kładą na stół własne propozycje, negocjują tak długo, aż kształt list jest do zaakceptowania przez wszystkich i wtedy przekazujemy takie listy w teren.
To zacznijmy w takim razie od wyborów do Europarlamentu. Tu warto przypomnieć, choć ta wiedza jest powszechna, że Artur Zasada był jedynym lubuskim eurodeputowanym, osobą, która z naszego stricte województwa i miasta nawet reprezentowała w Parlamencie Europejskim. Jest lista Zjednoczonej Prawicy w wyborach do Europarlamentu. Ona pełna nie jest w tej chwili, bo znamy jedynki, dwójki. Mówi się o tym, że w województwie lubuskim, i to zdaje się najnowsza informacja, Jarosław Kaczyński w komercyjnej rozgłośni radiowej powiedział, że nie wyklucza również startu Elżbiety Rafalskiej, czy wystawienia jej w listach. A czy Artur Zasada będzie startował do Europarlamentu? Czy pan zabiega o to, żeby znaleźć się na tych listach? Może ciągnie do Brukseli?
Nie zamierzam. To był piękny okres mojego życia politycznego. Ja, panie redaktorze, jak pan pewnie pamięta, ponad 30 lat jestem związany z polityką. Natomiast no, mówiąc zawodowo, to te ostatnie 10, wtedy kiedy byłem posłem do Parlamentu Europejskiego, dzisiaj reprezentuję województwo lubuskie w Sejmie Rzeczpospolitej. Nie zamierzam, a naszym kandydatem do Parlamentu Europejskiego Porozumienia, kandydatem, którego wskazujemy, jest pan Klaudiusz Balcerzak. Znany przedsiębiorca, człowiek, który stworzył jedną z największych i najbardziej znanych firm wędliniarskich, nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Były poseł Rzeczpospolitej Polskiej, był radny sejmikowy, bardzo dobry kandydat. To jest nasz kandydat, a konsekwencją tego, że nie zamierzam brać udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jest także moja druga decyzja, o którą pewnie pan zaraz zapyta.
No właśnie. Parlament Krajowy.
Tak, tak.
Bo tutaj też będzie ciasno i będzie gęsto na pewno lista i układanie już w tej chwili spędza niektórym senny z powiek.
Za 10 miesięcy, panie redaktorze, kończy się moja służba dla Rzeczpospolitej w Sejmie. I mam już plany na ten okres, na jesień, na zimę 2019 roku i nie są to plany związane z moim kandydowaniem do Sejmu.
Ale nie wiem, może z administracją publiczną, z sektorem państwowym, czy Artur Zasada pójdzie, nie wiem, w biznes?
Chciałbym wykorzystać wiedzę i doświadczenie nabyte w ciągu tych 5 lat, o których pan już wcześniej mówił w Parlamencie Europejskim. Myślę, że jestem dobrze do tego przygotowany. Mam doświadczenie, mam wiedzę, mam znajomości w sensie kontaktów w Brukseli, które chciałbym wykorzystać dla pracy dla dla Polski. No ale o tym będziemy pewnie rozmówili, jak się spotkamy tutaj jesienią.
Brzmi bardzo enigmatycznie, ale okej, stawiamy tutaj kropkę. Co nie zmienia faktu, że jeszcze o listy zapytam, bo widzi pan w tej chwili listy na przykład, albo to, co dzieje się w ramach Koalicji Europejskiej w kontekście ustawiania tych list i pytań o to, kto i gdzie wystartuje. Wydaje się, że Grzegorz Schetyna i cała koalicja może mieć spory problem, bo tam jest dużo ugrupowań, wielu polityków, którzy mają no, ambicje i chcą wykorzystać te wybory, żeby się, nie wiem, przetrzeć albo nawet dostać przecież do Parlamentu Europejskiego. Jak pan ocenia w takim razie, może najpierw opozycję w tym obszarze?
Czy tworzenie list koalicyjnych jest niezwykle trudne, dlatego że zwłaszcza takich list, które zawierają w sobie podmioty o zupełnie różnych programach, z różnych skrzydeł sceny politycznej. To jest dobry pomysł, jeżeli chodzi o samo tworzenie koalicji. To widać na przykładzie Zjednoczonej Prawicy. Ale mówię, warunkiem jest jakby pewna wspólnota programowa. My się różnimy od Prawa i Sprawiedliwości. My stawiamy większe znaczenie, mam takie wrażenie, programowo
stawiamy. Jak rozumiem, dobry pomysł to Zjednoczona Prawica, PiS z porozumieniem, tak?
Dobry pomysł to jest jednoczenie się mniejszych ugrupowań, większe ugrupowania w koalicje wyborcze. Natomiast warunkiem tego, żeby taki podmiot uzyskał sukces wyborczy, jest to, żeby istniała jakaś wspólnota programowa, bo jeśli jest tak, że na liście są i przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego, i SLD, i Nowoczesnej, i Ryszard Petru, i Platforma Obywatelska, i jeszcze kilka innych mniejszych ugrupowań,
to Zieloni, PSLGBT.
To pytanie brzmi, jak uda im się stworzyć jeden wspólny program, który będzie do zaakceptowania i przez wyborcę PSL-u, i przez wyborcę Nowoczesną. Nam się to udało, chociaż tak jak mówiłem zdanie wcześniej, każdy z podmiotów będących w skład Zjednoczonej Opozycji, czy Zjednoczonej Prawicy, czyli tej koalicji, która dzisiaj rządzi Polską, także ma trochę inny program od innych ugrupowań. Stawia akcent na inną część tego wspólnego programu. My postawiliśmy na gospodarkę. Przypomnę, Polska dzisiaj ma rekordowo niskie bezrobocie, rekordowo wysoki wzrost gospodarczy. Nasza waluta jest cenioną walutą. Widać to, jesteśmy doceniani. Rankingi Polski rosną. Ja jestem z tego zadowolony. To jest powód, dla którego chciałem zostać posłem do Rzeczypospolitej Polskiej, bo chciałem, żeby polska gospodarka rozwijała się jak najlepiej. Jestem z tego zadowolony. To też jest odpowiedź na pana pytanie, dlaczego postanowiłem zakończyć swoją przygodę poselską.
Trzeba wiedzieć, kiedy zostanie zejść niepokonanym, czy jak?
Postawiłem sobie trzy cele w tej kadencji. Chciałem dopilnować, aby dokończono budowę drogi ekspresowej S3 na odcinku lubuskim, ale także, żeby były podpisane umowy aż do granicy z Czechami. To jest ten punkt programu, który był mi bardzo bliski jeszcze z czasów, kiedy byłem posłem do Parlamentu Europejskiego, wtedy, kiedy udało mi się pozyskać fundusze na budowę drogi ekspresowej S3. Druga rzecz dla mnie bardzo ważna to był Uniwersytet Zielonogórski. Chciałem doprowadzić do tego, żeby się połączył z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, uzyskując dzięki temu bonus, który przełożył się na kilkadziesiąt milionów złotych dla Uniwersytetu Zielonogórskiego. To też się udało. Mnóstwo innych rzeczy dla Uniwersytetu. A w tej kadencji Uniwersytet Zielonogórski na inwestycje ze środków centralnych dostał więcej niż przez wszystkie lata poprzednie funkcjonowania. No i trzecia rzecz, którą udało mi się doprowadzić wspólnie z moimi przyjaciółmi, to była jakby restytucja organizacji wydarzeń zielonogórskich, przypomnienia całym Polsce, Polakom o tym, co się działo w 1960 roku w Zielonej Górze. Udało nam się doprowadzić do tego, że przyjechał prezydent Andrzej Duda wspólnie z nami uczcił rocznicę tych wydarzeń. Mam za sobą wszystkie zrealizowane cele i dlatego postanowiłem trochę zmienić
Dobrze, a to jak ocenia pan w takim razie tę jesień? Bo w tej chwili sondaże dla Zjednoczonej Prawicy, dla Prawa i Sprawiedliwości to są korzystne. Pojawia się pytanie, czy będzie samodzielna większość, czy będzie potrzebna koalicja. Jak pan to czyta w tym momencie?
Ja myślę, że będą decydowały 3-4%. Myślę, że tak jak w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, ta różnica nie będzie zbyt duża. Pytanie, które ugrupowania będące w skład koalicji europejskiej po starcie w wyborach europejskich będą gotowe wystartować samodzielnie. Jeśli na przykład PSL wystartuje, a wszystko na to wskazuje, bo jest taka decyzja władz PSL-u o tym, żeby wystartować w wyborach europejskich wspólnie z SLD, wspólnie z Nowoczesną i z różnymi innymi ugrupowaniami, mam takie wrażenie, że samodzielny start PSL-u jesienią mógłby skończyć się ich porażką i nieprzekroczeniem 5% progu wyborczego. Natomiast jeśli pyta mnie pan, jaki będzie wynik wyborczy, oczywiście nikt tego nie wie, dlatego że scena polityczna jest dynamiczna, codziennie jesteśmy bombardowani nowymi informacjami. Natomiast i w wyborach europejskich, i w wyborach krajowych mam wrażenie, że ta różnica będzie kilkuprocentowa.
Artur Zasada, poseł Porozumienia Jarosława Gowina, Zjednoczona Prawica, był gościem Radia Zielona Góra. Panie pośle, dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Wszystkim państwu życzę pięknego, wygląda na to, że słonecznego dnia. Dziękuję bardzo.